Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie ministrze.
Dzień dobry, witam.
31 stycznia Senat ma się zająć nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Czy myśli pan, że poprawki, które na pewno będą przez Senat wprowadzone do tej ustawy, pozwolą na to, żeby potem posłowie jeszcze raz za nią zagłosowali?
Poprawki, które w Senacie zostaną wprowadzone, prawdopodobnie będą tożsame z poprawkami, które zgłaszała opozycja w Sejmie. One są zbyt daleko idące i wywracające kompromis uzgodniony przez naszych negocjatorów z Komisją Europejską i z pewnością w Sejmie będziemy musieli te poprawki odrzucić, żeby z Sejmu do prezydenta wyszła ustawa w kształcie takim, w jakim wyszła z Sejmu. Natomiast jak będą głosować poszczególne grupy polityczne, tego nie wiem. Mam nadzieję, że będą konsekwentni, przynajmniej konsekwentni, czyli jeżeli ta ustawa będzie miała taki kształt, w jakim wyszła z Sejmu, to przynajmniej nie będą głosować przeciw, że się wstrzymają, bo tak większość środowisk opozycyjnych się zachowała z małymi wyjątkami, co umożliwiło przegłosowanie tej ustawy.
Mówi pan o konsekwencji, czyli spodziewa się pan też, że konsekwentnie będzie działała Solidarna Polska i zagłosuje przeciw?
Tak, tutaj nie mamy wątpliwości, te zapowiedzi są dosyć twarde w tej sprawie i nie ma co ukrywać, jesteśmy w tej sprawie w ramach Zjednoczonej Prawicy podzieleni i tutaj się raczej nic nie zmieni.
Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym to jest jeden z kilkunastu czy kilkudziesięciu nawet kamieni milowych, które Komisja Europejska ustaliła. Jest jeszcze ustawa wiatrakowa. Myśli pan, że ona także przejdzie, także zostanie zaakceptowana?
Tak, wydaje się, że wokół tej sprawy jest duży konsensus polityczny, że trzeba tą ustawę zmienić, tak zwana ustawa 10H, czyli odpowiednia odległość od zabudowań wiatraków ustawianych na lądzie. I wydaje się, że tutaj dużych kontrowersji nie będzie. No, z niektórymi środowiskami być może będzie problem, ale generalnie większość dla takiego rozwiązania w polskim Sejmie jest.
Ale niektóre kamienie milowe, przepraszam, jak mówi sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski, są nie do przyjęcia. Między innymi dotyczy to zmian w regulaminie Sejmu. Co pan na to?
Regulamin Sejmu zmienia Sejm, kiedy zechce i czy zechce, a nie może tego narzucać żaden organ zewnętrzny. Więc to od Sejmu będzie zależało, czy dokonamy tych zmian w regulaminie, czy nie. Tam były jakieś konkretne propozycje związane z tymi zmianami w regulaminie i Sejm o tym zdecyduje, nie kto inny.
To między innymi dotyczyło tego, że nie będzie można procedować ustawy, która nie została skonsultowana.
No, chodzi o projekty poselskie. Rzeczywiście projekty poselskie dzisiaj zgłaszane, legislacyjne projekty poselskie dzisiaj zgłaszane nie podlegają takim intensywnym trybom konsultacyjnym, jak na przykład projekty rządowe. Ale mówię, to będzie zależało od Sejmu, od posłów, czy chcą to zmienić, czy nie.
Czy uważa pan, że pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy zostaną nam wypłacone, jeżeli zostanie wprowadzona nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, czy będzie to dopiero wtedy, kiedy wszystkie kamienie milowe zostaną zrealizowane?
Kamienie milowe są zobowiązaniem wszystkich państw, które w tym programie uczestniczą. Niektóre państwa mają tych kamieni milowych dużo więcej niż my, a mimo to środki są im wypłacane, mimo że procedura wdrażania tych kamieni milowych dopiero w wielu krajach trwa. Więc nie widzę powodu, żeby Polska była traktowana inaczej. Mieliśmy sygnały, że na razie blokada środków z Krajowego Planu Odbudowy wynika głównie z powodu wątpliwości, fałszywych wątpliwości, no ale trudno, tak w głowach komisarzy europejskich było w ostatnich latach poukładane i ciężko pracowała nad tym polska opozycja z Platformy Obywatelskiej i w dużej mierze z Lewicy, żeby tak to było poukładane, czyli fałszywe opowieści o rzekomym braku praworządności w Polsce i że jeżeli ten problem załatwimy tą ustawą o Sądzie Najwyższym, to już tych przeszkód do wypłacania pieniędzy z KPO nie będzie. Takie są zapewnienia w ramach tych negocjacji. Ufam, że tak jest i to będzie wielkie. Sprawdzam, czy rzeczywiście tak jest, kiedy ta ustawa zostanie podpisana przez prezydenta i w takim kształcie, w jakim była negocjowana przez naszych negocjatorów Komisji Europejskiej, wejdzie w życie.
No właśnie, ale kiedy te pieniądze mogą zostać wypłacone? Bo rzecznik rządu Piotr Miller mówił o maju, czerwcu, potem premier Mateusz Morawiecki mówi o trzecim, czwartym kwartale tego roku. Jak to? Rozmawiacie na pewno na Radzie Ministrów na ten temat. Kiedy te pieniądze mogą do Polski trafić?
Wie pan co, moim zdaniem to jest trochę drugorzędne, bo te pieniądze prędzej czy później i tak do Polski napłyną. One są używane dzisiaj jako instrument walki politycznej z namowy polskiej opozycji przeciwko prawicowemu polskiemu rządowi i to już od wielu lat. Natomiast prędzej czy później one wypłacone będą. Czy w drugim kwartale, czy w trzecim, to już ma mniejsze znaczenie, bo projekty, które chcemy realizować modernizujące Polskę i tak są realizowane z polskich środków, z polskiego budżetu, tylko miały być potem wsparte właśnie tymi środkami europejskimi z Krajowego Planu Odbudowy. Najwyżej konkretne projekty, które są i tak realizowane, nieco dłużej na te pieniądze poczekają, ale one i tak będą realizowane. Taki jest nasz plan. To się dzieje.
Ale pojawiały się też głosy takie, że te pieniądze zostaną nam wypłacone nie wtedy, kiedy nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym zostanie uchwalona, tylko wtedy, kiedy zmiany, które są w tej ustawie, zostaną wprowadzone w życie. Czy myśli pan, że Zbigniew Ziobro zdecyduje się na szybkie wprowadzanie tych zmian w życie?
Każdy minister musi realizować prawo. Prawo uchwalone w Sejmie, podpisane przez prezydenta, jest prawem obowiązującym, więc tam jest jakieś vacatio legis krótkie dosyć. Jeżeli te rozstrzygnięcia wejdą w życie, to każdy minister będzie musiał te rozstrzygnięcia realizować. Władza wykonawcza jest od wykonywania prawa uchwalanego przez władzę legislacyjną.
To zmieniając temat, panie ministrze, w ubiegłym tygodniu odbył się w Warszawie Kongres Niepodległa, który podsumował kilkuletnie obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Co było największym sukcesem tego programu?
Ten program realizowaliśmy w latach 2017-2022, bo chcieliśmy objąć tymi obchodami wszystkie wydarzenia, które 100 lat temu miały miejsce. Najpierw przygotowujące odzyskanie niepodległości, potem utrwalające tę niepodległość, bo przecież wojna z bolszewikami, kilka powstań, kształtowanie polskich granic, to wszystko działo się w tych latach. Największym sukcesem moim zdaniem jest to, że udało nam się te uroczystości, różnego rodzaju wydarzenia związane ze stuleciem rozlać po całym kraju. To nie były tylko uroczystości centralne, które Polacy mogli sobie oglądać w telewizji, tylko mogli w nich uczestniczyć. Tych wydarzeń było kilkanaście tysięcy, wspartych środkami finansowymi w dużej mierze też z naszego programu. I każdy właśnie mieszkaniec Polski, jeśli chciał, to mógł gdzieś wyjść i w jakichś wydarzeniach uczestniczyć. Trwałe rzeczy też się pojawiły, na przykład festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu, zawsze 11 listopada. Zwracam uwagę na to, że z większą frekwencją niż Marsz Niepodległości, z większą frekwencją, całe rodziny przychodzą na ten festiwal. Wspólne śpiewanie hymnu, ale też taką trwałą pamiątką po tych obchodach, po tym kilkuletnim realizowaniu programu, są muzea, które zbudowaliśmy, budujemy, kończymy budować, muzea dedykowane polskiej historii. Jest ich naprawdę dużo, a brakowało ich. Mogę je długo teraz wymieniać, ale to będzie coś trwałego. Po prostu muzea, które przedtem nikt nie myślał, żeby je budować albo nie miał ochoty, myśmy zrealizowali i je mamy. Mamy muzea dedykowane najważniejszym postaciom polskiej historii. Polacy od lat wskazują, że Jan Paweł II jest najważniejszą postacią, drugi jest Józef Piłsudski i mamy muzea im dedykowane. Przedtem nikt o tym nie myślał, tego nie zrobił. Mamy już w końcówce budowę Muzeum Historii Polski, mamy Muzeum Żołnierzy Wyklętych, mamy Muzeum Pamięci Sybiru, buduje się kilka muzeów kresów. Więc to jest to będzie trwała pamiątka po tych kilku latach realizacji programu.
Mówi pan o wydarzeniach, które miały miejsce w kraju, ale te wydarzenia były także za granicą. Jak cieszyły się zainteresowaniem?
Tak, około 600 wydarzeń zorganizowaliśmy za granicą. To były głównie wystawy polskich artystów, polskiej sztuki, również z tego czasu właśnie, przełomu XIX-XX wieku. To jest przecież okres wspaniałego polskiego malarstwa, które robiło duże wrażenie, ale też wystawa na przykład polskiej awangardy XX-wiecznej z wielkim zainteresowaniem się ciesząca. Takie wystawy były prezentowane w najlepszych salach we Francji, w innych krajach europejskich i cieszyły się bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem. Również różnego rodzaju spotkania, seminaria, konferencje, debaty odbywały się w polskich placówkach dyplomatycznych, również wystawy tych polskich, organizowane przez polskie placówki dyplomatyczne czy instytuty polskie rozsiane w świecie. Więc opowiadaliśmy po prostu polską historię zwłaszcza najnowszą, światu.
To jak jesteśmy przy historii, czy jesteśmy w stanie już teraz porozumieć się z Ukraińcami, jeśli chodzi o naszą wspólną, tragiczną historię, między innymi właśnie, czy możemy z nimi już teraz dyskutować o Banderze i ukraińskiej powstańczej armii?
Jesteśmy w stanie i to robimy i to się dzieje, ale nie będzie to łatwe, powiedzmy sobie otwarcie. Ukraińcy bronią swojej nowej państwowości, nowej niepodległości, liczącą sobie 30 parę lat, ale sięgają do przyszłości, szukają jakichś bohaterów w przyszłości. To są często postaci z naszego punktu widzenia albo nieprzyjemne, jak Bohdan Chmielnicki, albo nie do przyjęcia, jak właśnie Bandera. I to będzie proces długotrwały, żeby uświadomić Ukraińcom, że jednak takich bohaterów, którzy są ideologami późniejszego ludobójstwa, mieć nie powinni. I nie ma innej drogi niż tylko ocieplać relacje między naszymi narodami i to się dzieje dzięki temu, co się w ostatnim zwłaszcza roku dzieje w relacjach między nami i spokojnie o tym dyskutować. Żeby móc o tym dyskutować, trzeba obronić niepodległe państwo ukraińskie, które jest zagrożone. Jeżeli nie będzie niepodległego państwa ukraińskiego, to z kim mamy dialogować? Więc to jest zadanie numer jeden. Ale oczywiście mam nadzieję, a nawet wierzę i ufam i jestem o tym przekonany, że niepodległe państwo ukraińskie się obroni przed tą agresją rosyjską, że zostawi to trwały ślad w relacjach między nami pozytywny, między Polakami a Ukraińcami, to jak im pomagaliśmy i pomagamy. I to będzie dobra podstawa do tego, żeby spokojnie dyskutować o rewizji polityki historycznej państwa ukraińskiego, zmierzającej do tego, żeby takie postaci hołubione nie były.
To jeszcze pozostając przy tym temacie, w czerwcu ubiegłego roku podpisano memorandum o współpracy w zakresie pamięci narodowej, współpracy polsko-ukraińskiej. Czy coś się zmieniło od tego czasu?
Memorandum jest aktualne. Jeśli chodzi o jego wykonywanie, to jeszcze czekamy na propozycje ze strony ukraińskiej, kto ma wejść w skład grupy roboczej, która mogłaby zacząć już pracować i wskazywać miejsca, gdzie powinniśmy mieć prawo do poszukiwań, potem ekshumacji, a potem upamiętnień, zwłaszcza dzikich grobów masowych, które się pojawiły po rzezi wołyńskiej. Na razie jeszcze tej propozycji tych osób nie mamy ze strony ukraińskiej. Jesteśmy cierpliwi, bo wiemy, oczywiście doskonale rozumiemy, że państwo ukraińskie ma teraz inne problemy, walczy o swoje przeżycie, ale to ciągle leży na stole i czekamy cierpliwie na propozycję strony ukraińskiej, w jakim składzie będziemy się spotykać, żeby potem, już raczej w warunkach powojennych, ten program realizować. Poszukiwań, ekshumacji i upamiętnień.
To jeszcze na koniec krótko spytam pana o sprawę korupcji w Parlamencie Europejskim. Wczoraj odbyła się właśnie w Parlamencie Europejskim debata na ten temat. Czy myśli pan, że uda się do końca rozwiązać i wyjaśnić tę sprawę?
Myślę, że tak, bo bardzo aktywna i skuteczna w tej sprawie jest nie tylko policja belgijska, ale też grecka i włoska, czyli z tych krajów, z których pochodzi większość skorumpowanych, zwłaszcza z socjalistów, lewicowców z Parlamentu Europejskiego. Ta sprawa zatacza coraz szersze kręgi, a jeden z oskarżonych już postanowił być świadkiem koronnym, więc będzie po prostu sypał. Mówię o tym byłym eurodeputowanym przez 15 lat Pier Antonio Panzerim, Włochem. Także myślę, że prawdę się dowiemy i dowiemy się też, mam nadzieję, dlaczego ci ludzie oskarżeni o tą korupcję, o to sprzyjanie państwom arabskim, bo przez nich byli korumpowani, dlaczego też tak atakowali Polskę w różnych rezolucjach, a uchylali się od krytyki wobec Rosji, bo te osoby dokładnie również i w ten sposób się zachowywały. Myślę, że to jest sprawa do wyjaśnienia nie tylko kwestii kryminalnej, korupcyjnej, ale też politycznej.
No to czekamy na wszelkiego typu ustalenia. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.